Dzień dobry Państwu, witam wszystkich słuchaczy Radia Bogoria w zimne, poniedziałkowe przedpołudnie przy mikrofonie Jerzy Fijałkowski i mój gość Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Witam Pana Prezesa.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Zima zła, Panie Prezesie, bardzo zła.
No niestety, oprócz tego, że zła, to kosztowne.
No co to będzie, drogo będzie.
No ale to nie tylko nas dotyczy, dotyczy to wszystkich, którzy mieszkają niestety w naszym kraju, bo ten wyż rosyjski daje nam, za przeproszeniem, popalić.
Jak wszystko, co rosyjskie.
Wszystkiego dużo, tak? Wszystkiego nawet i mrozu w nadmiarze nam przysłali, tak?
Dużo. Jak idą, to na całość. No to. Panie prezesie, dużo drożej będzie?
No myślę, że wszyscy to odczują, nie tylko w dużych skupiskach mieszkań, ale również prywatni właściciele domów też znacznie to odczują, ponieważ no, temperatury są no, drastyczne. W tej chwili poniżej 20 stopni mrozu.
Przypomnijmy słuchaczom, że już w zasadzie cała spółdzielnia jest ogrzewana gazem.
Tak.
A gaz drogi.
To znaczy nie, w tej chwili no bo relatywnie drogi, ale cena nie ulega zmianie tak szybko, jak ulega zmianie cena węgla, ponieważ tutaj zarówno importerzy węgla, ponieważ bardzo dużo węgla w tej chwili się sprowadza z zagranicy,
nie
bo
mamy
jest
własnego.
Tańszy, no niestety nasz jest droższy od tego sprowadzanego, zresztą nie wiem, czy pan pamięta, ale my sprowadzaliśmy również i mając kotłownie węglowe, węgiel z różnych części świata poprzez firmę, która wygrała przetarg na dostawę tego węgla. Był nawet węgiel chyba z Nowej Zelandii, z innych krajów takich dość odległych.
A jak to ma się w tej chwili? Także jest to pocieszające, że gdyby pan dalej ogrzewał węglem...
To byłyby problemy generalnie z nawęglaniem. To jest pierwsza rzecz, ponieważ technicznie trzeba... No ten węgiel zamarza. On ma to do siebie, że na składowiskach zamarza i przy takiej temperaturze byłby problem z nawęglaniem generalnie.
Jedno jest jeszcze pocieszające, że w tej chwili jest możliwość regulowania sobie temperatury we własnym mieszkaniu i odpowiednio, jeśli mniej zużywamy ciepła, mniej płacimy.
Znaczy, tu jeszcze jest jedna pocieszająca rzecz, że te kotłownie nie wymagają obsługi ludzkiej, a ludzie są zawodni. Niestety, ale bywało w historii naszej, że prawda, a to nadużyli alkoholu, a to po prostu zaspali, nie przyszli do pracy i był problem z palaczami, a wtedy było w mieszkaniach zimno. Teraz, ponieważ pracuje to w systemie automatycznym, nie ma tego typu problemów.
Panie prezesie, ile będzie drożej, zobaczymy. Bo
to co miesiąc rachunki będą za zużycie w poszczególnych budynkach i tutaj prośba do mieszkańców, żeby zamykali drzwi wejściowe do klatek schodowych, ponieważ tędy też ucieka ciepło. Zmniejszyliśmy oczywiście temperaturę na klatkach schodowych, w granicach 8 stopni powinno być, nie więcej, aby po prostu nadmiernie tego ciepła nie tracić przez właśnie drzwi wejściowe budynku.
A skoro jesteśmy przy pieniądzach, to o których dopiero będzie wiadomo, jakie będą, na podsumowanie, to porozmawiajmy o jeszcze jednym aspekcie pieniędzy, zaległościach, jakie mają spółdzielcy, mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej w opłatach za rok ubiegły, a jest tego sporo.
Jest tego sporo, szanowni państwo, my nie mamy co ukrywać, ponieważ są to po prostu liczby, które i tak będą zawsze pokazywane mieszkańcom i na dzień dzisiejszy według stanu na 31 grudnia zaległości w całej spółdzielni to jest kwota 2 933 271 zł i 12 groszy.
Prawie 2,5 miliona.
Prawie 3 miliony. 2,933.
Prawie 3 miliony.
Prawie 3 miliony złotych. Jest to znaczna kwota. Ja myślę, że częściowo jest to pokłosie uwłaszczeń tak zwanych, ponieważ mieszkańcy się pozadłużali, żeby przenieść własność mieszkań, pospłacali wszystkie długi, a dzisiaj przychodzi czas spłaty tych długów. Niemniej w takim skupisku, jakim jest spółdzielnia, która ma dobrą sytuację finansową, ta kwota nie jest niebezpieczna do jej funkcjonowania. Ale przy małych organizmach, typu jeden budynek, jedna nieruchomość, no problemy by pewnie były już.
No i co pan ma zamiar zrobić, żeby odzyskać te pieniądze?
To znaczy my cały czas prowadzimy tą windykację tak zwaną, która pozwala ściągać należności. No tutaj jeszcze jedna rzecz, która jest istotna. Niektórzy cieszą się, że mają odrębną własność mieszkania. Niemniej jest to prawo słabiej chronione, jeśli chodzi o sprawy socjalne.
Ponieważ, a myśmy już rozmawiali.
Tak, że mieszkanie lokatorskie, że mieszkanie lokatorskie jest bardziej chronione niż odrębna własność, ponieważ w przypadku powstania zaległości na odrębnej własności lokalu następuje sprzedaż mieszkania w drodze licytacji i właścicielowi takiego lokalu nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W związku z tym jest
eksmisja
to...
na bruk.
Tak, praktycznie na bruk. Dobrze. Pomieszczenia tymczasowego.
Dużo jest takich lokali, które mają kłopoty i które może powinniśmy ostrzec.
No, jest to dość spora ilość, jeśli chodzi o osiedle centrum, tutaj w którym się znajdujemy, to na ogólną kwotę zaległości 854 tysięcy, powyżej 8 miesięcy, to są te już takie dość ostro zadłużone.
Do drastycznego rozwiązania.
Tak, to jest już 376 tysięcy złotych, znaczna kwota. Jeśli chodzi o Milanówek, no to tutaj zadłużenie na 216 tysięcy, tych powyżej 8 miesięcy jest 98, to jest osiedle Jedwabnik. No i największą kwotę zadłużenia ma osiedle Kopernika, 1 555 000, i tutaj zaległość powyżej 8 miesięcy jest 530 tysięcy złotych. To jest 1/3, powiedzmy. Relatywnie jest mniej niż w pozostałych. Jeśli chodzi o osiedle Królewską w Milanówku, na 110 tysięcy jest 36 tysięcy zaległości. No i budynki, które są na zasadzie odrębnej własności, czyli te nowe budynki przy ulicy Teligi, mają już zaległość 197 tysięcy złotych.
I co z tym fantem zrobić? Są jakieś terminy na uregulowanie zaległości?
Generalnie uregulowanie powinno być do 20 dnia każdego miesiąca, zgodnie z naszym statutem.
No dobrze, ale jak powyżej 8 miesięcy?
Jak powyżej, to znaczy my już zaczynamy windykację powyżej 3 miesięcy. Jeżeli są, to wysyłamy wezwania do zapłaty, ponaglenia potem, a po 6 miesiącach już zaczynamy kierować sprawę o nakaz zapłaty, potem o klauzulę wykonalności, no i w przypadku mieszkań na odrębnej własności będziemy, że tak powiem, zakładali hipoteki, natomiast mieszkania drastycznie zadłużone będziemy po prostu sprzedawali.
Panie prezesie, czy w czasie tych mrozów może również komuś grozić?
Nie. Na razie nie przewidujemy, tym bardziej, że tak naprawdę nie ma jeszcze eksmisji na bruk. Natomiast są eksmisje do pomieszczeń tymczasowych, może to być pokój w hotelu gdzieś w noclegowni.
Tak. Nawet,
tak.
Bo na jedną dobę.
Na dwie doby wystarczy, ponieważ musi być zabezpieczone miejsce spania.
A potem martw się człowieku, co dalej?
No, to są drastyczne sytuacje, ale u nas nie dochodziło. Nigdy nie wyeksmitowaliśmy nikogo na bruk, zawsze zapewnialiśmy lokal zastępczy bądź socjalny.
Miasto zapełniało. Jakoś tak dzisiaj nam tematy niezbyt miłe idą po kolei. To porozmawiajmy jeszcze o kolejnych nieporozumieniach, o których już dawniej rozmawialiśmy, bo chodzi o wodę.
Tak.
O różnicę
w zużyciu.
W zużyciu wody, czyli wskazaniach domowych wodomierzy z tym centralnym wodomierzem
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Właśnie. Skąd te różnice?
Różnice po prostu wynikają z niedokładności urządzeń pomiarowych, które, tak jak już wtedy mówiliśmy, że nieszczelne urządzenia typu miski ustępowe, krany w zlewozmywakach, przy umywalkach, one powodują, że woda wykapuje, wycieka, natomiast wodomierze lokalowe nie wskazują tego. I tutaj, jeśli chodzi o różnice, one są różne w różnych osiedlach. Jeśli chodzi o Milanówek, to budynki, jedna nieruchomość, Jedwabnik pierwszy, ma 4,21% niebilansującej się wody. Jedwabnik 2 ma 1,71% niebilansującej się wody, a osiedle Królewska, czyli te budynki przy ulicy Królewskiej vis-a-vis byłych zakładów MIFAM, mają tylko 0,84% niebilansującej się wody. Jeśli chodzi o osiedle Centrum, to w skali całego osiedla jest to 4,61% niebilansującej się wody. I najgorszy wynik ma osiedle Kopernik, które w całości ma 6,02%, ale przyczyna tego jest prozaiczna. W osiedlu Kopernika w niektórych budynkach w małej części są tylko 2 wodomierze, w pozostałej są 4. Natomiast w osiedlu Centrum jest 1, czasami 2 wodomierze i identycznie jest w Milanówku. I stąd jest ta spora różnica. Ale tutaj, żeby już być do końca sprawiedliwym, to budynki, które są wyposażone w zdalny, centralny odczyt, czyli jest centralna, jest wodomierz główny i są wodomierze odczytywane jednocześnie. To są budynki od Teligi 14 przez Rusałki 5.1 Cegielnianą do Teligi 10. I tam różnica, szanowni państwo, wynosi 7,61%. Tam człowiek nie ingeruje w odczyt, bo odczytują to urządzenia. I niestety, ale te przecieki, które są wewnątrz lokali, plus ich niedokładność powodują
Panie
takie
prezesie,
rozbieżności.
Bo to tak dość enigmatycznie brzmi, 4%, 1%, 6%, tu 7%,
tak.
Ile to w litrach?
No, to są dziesiątki metrów sześciennych. Mm-hmm. To nie jest to, że tak powiem, mała ilość. Ja tłumaczyłem wtedy, że przeciek stróżką milimetrową w misce ustępowej to jest rocznie około 78 metrów sześciennych wody. To są horrendalne ilości. To naprawdę trzeba po prostu patrzeć, dbać. Bo niektórzy mówią, a co mnie to obchodzi? Ja mam wodomierz lokalowy, nikt nie będzie za to płacił. ZWiK nie jest zainteresowany, znaczy ZWiK jest zainteresowany przejęciem wodomierzy lokalowych, ale i tak zarządzający będzie musiał pokrywać różnicę. W związku z tym nie ma tu żadnego znaczenia w tym momencie, kto będzie rozliczał.
Ale rozliczyć trzeba.
No niestety tak.
Jeszcze jeden temat. VAT od nowo wybudowanych mieszkań. Panie prezesie, były rozbieżności między spółdzielnią a budowlańcami,
czyli którzy, kupującymi mieszkania.
Kupującymi mieszkania. Co do tego, czy mieszkanie jest opatrzone VAT-em, czy też nie, bo przypomnijmy, że VAT to jest podatek od usług i od towarów i usług. Mieszkanie jest towarem, prawda?
Tak.
Jest towarem, tak to kiedyś ktoś ustalił, czyli formalnie od tego powinna ta podatek VAT-u być odprowadzony.
No i cały czas jest odprowadzany.
W wysokości 7%.
Tak, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jest podatek 7% VAT-u i w tej chwili budujemy, w realizacji mamy 4 budynki i wszystkie oczywiście mają 7% podatek VAT. Natomiast był taki fakt, kiedy przyszedł do nas Urząd Kontroli Skarbowej z Warszawy i przez 3 miesiące 3 inspektorów kontrolowało spółdzielnię i dopatrzyli się, że spółdzielnia pobierała zerową stawkę VAT-u od budowy mieszkań.
No właśnie, bo był taki moment, że ta stawka była zerowa wskutek orzeczenia Izby Skarbowej czy
nie.
Urzędu Skarbowego.
Spółdzielnia pobierała 7% VAT. Dotyczy to okresu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2004. W tym czasie pobieraliśmy 7% podatek VAT zgodnie z zawartymi umowami. Ale mieszkańcy, którzy kupowali mieszkania, powiedzieli, że powinna być zerowa stawka VAT-u. W związku z tym wystąpiliśmy o interpretację do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, bo wtedy podlegaliśmy pod ten urząd, teraz podlegamy pod radą już. I urząd nam wydał interpretację, że rzeczywiście powinna być zerowa stawka VAT-u. I my taką stawkę zaczęliśmy, że tak powiem, pobierać. No, zaprzestaliśmy
pobierać.
Zwróciliśmy te 7% podatku VAT. Natomiast Urząd Kontroli Skarbowej uznał, że ta interpretacja jest niekorzystna dla budżetu państwa i w związku z tym dołożył nam domiar, kazał nam zapłacić. W sumie zapłaciliśmy około 500 tysięcy złotych podatku VAT. Odwołaliśmy się do Izby Skarbowej. Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego. Odwołaliśmy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej i Izby Skarbowej z Warszawy, uznając, że spółdzielnia ma rację, nie pobierając podatku VAT, stosując zerową stawkę VAT-u w tym okresie przejściowym. Niestety w momencie, kiedy kontrola przestała funkcjonować, musieliśmy już pobierać 7% stawkę VAT, ponieważ
zgodnie
z dyrektywą Izby Skarbowej. I w związku z tym był taki moment, kiedy ten VAT był sporny. Niemniej spółdzielnia, zgodnie z zasadami finansowymi, jest płatnikiem podatku VAT, musiała zapłacić. Nikt się nie pytał, skąd te pieniądze weźmiemy i dlaczego akurat w takiej wysokości, jak sobie urząd naliczył. Niestety podczas, że tak powiem, bojów z Urzędem Kontroli Skarbowej, no Skarb Państwa, czyli my wszyscy, zapłaciliśmy jeszcze około 100 tysięcy złotych odsetek spółdzielni za nieprawnie pobraną tą kwotę podatku VAT.
Także w tej chwili ktoś interpretując, że powinien nie płacić VAT-u od nowo wybudowanego mieszkania, interpretuje błędnie.
Oczywiście następne budynki, które były realizowane po wejściu do Unii, czyli budynek cegielniany Cegielnia na 5 i Cegielnia na 7 zostały całkowicie rozliczone i nikomu żaden VAT po prostu się nie należy. Natomiast ludzie opowiadają różne historie, co wprowadza zamieszanie, a jednocześnie nadzieję na to, że być może spółdzielnia odda. Spółdzielnia nie odda, ponieważ spółdzielnia jest podatnikiem VAT i dokonała ostatecznego rozliczenia z każdym mieszkańcem w formie aktu notarialnego. A akty notarialne są, że tak powiem, dobrą wiarą ksiąg wieczystych, bo wszystkie te mieszkania mają księgi wieczyste. W związku z tym, gdybym ja musiał zapłacić ten 7%, a Kowalski płaciłby mi 0, to po akcie notarialnym on by mi na pewno złotówki w tym momencie nie oddał.
Panie prezesie, spotykaliśmy się ostatnio jeszcze w starym roku i cieszyliśmy się, że łagodnie nas zima traktuje, tak, że może uda się tak jak przez lata ubiegłe przejść przez nią spokojnie.
Wmawiano nam ocieplenie klimatu.
No właśnie, ale podobno to musi się najpierw ochłodzić, żeby się
ociepliło.
Miał z czego
podobno
ocieplać.
Ten, kto ma umrzeć, to zawsze przed śmiercią się lepiej poczuje.
Panie prezesie, jak pan typuje? Nasze lutowe spotkanie będzie przy jakiej temperaturze?
Nie, nawet się nie podejmuję tutaj prorokować, ale myślę, że będzie tak na pograniczu zera.
Czyli lepiej.
Lepiej.
Dziękuję bardzo za optymistyczne zakończenie naszego dialogu dzisiaj. Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia.